Tytuł tygodnia.
Krzysztof Konkolewski, Diament odnaleziony w popiele, wydawnictwo Zyski Spółka. Krzysztof Konkolewski zderzył powieści Jerzego Andrzejewskiego Popiół i Diament z powojennymi dokumentami, do których dotarł w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Kielcach. Odkłamał opowiedzianą przez Andrzejewskiego historię i zgodnie z prawdą przedstawił bohaterów książki.
Chciałem wyjaśnić, jaką drogą Jerzy Andrzejewski wszedł w posiadanie lub uzyskał dostęp do dossier sprawy ostrowieckiej. Zastanawiało mnie, czy poprzestano na udostępnieniu Andrzejewskiemu ściągniętych do Ministerstwa Bezpieczeństwa akt sprawy w Warszawie czy w Kielcach. Może był wyjazd do Ostrowca, by mógł zobaczyć teren, na którym się rozegrał dramat. Czy rozmawiał z majorem pułkownikiem Władysławem Spychajem Welsopczyńskim, szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach i najbliższym przyjacielem zabitego foremniaka, z którym dzielił losy szpiega sowieckiego przed wojną, więźnia państwa polskiego i wreszcie oficera tajnych służb ZSRS w czasie wojny? Może sam Różański zapoznał go z dossier? Może Różański wybrał wśród tysięcy spraw historię ostrowiecką, która musiała wstrząsnąć aparatem bezpieczeństwa i PPR. Zabito pierwszego dnia po wkroczeniu Rosjan tak wysoko stojącego funkcjonariusza, a uczynił to tak młody człowiek. Zacząłem podejrzewać, iż Skwarek, z jakiegoś powodu, który mnie ciekawił, chciał odciąć czytelnika swojej książki czy badacza od informacji na temat zabójcy wybitnego komunisty. Może dlatego, że prototyp Szczuki z Popiołu i Diamentu, Jan Foremniak, był przed wojną szpiegiem ZSRS rezydującym w Rzeczypospolitej Polskiej, a potem oficerem tajnych służb ZSRS skierowanym w 1944 roku do Armii Ludowej i mianowany szefem wywiadu. Z doktorem Skwarkiem nawiązać kontaktu nie mogłem, bo już nie żył. Z funkcjonariusza UB w stopniu kaprala, walczącego z bronią w ręku, przekształcił się w historyka z tytułem doktora nauk humanistycznych. Przyjmował za prawdę to, co było ujęte, jak to określano, w protokołach przesłuchań pisanych w czasie, gdy przesłuchiwanego torturowano. Nie on zresztą jeden wśród dyplomowanych w PRL uczonych. Akowcy, przedstawiani w jego książkach jako kolaboranci hitlerowscy i bandyci, wytoczyli mu wiele procesów, które Skwarek przegrał. Zmarł nagle, nie doczekawszy się tytułu profesora. Mówiło się, że umarł ze zgryzoty. Jednak niektórzy twierdzą, że za dużo wiedział, za dużo ujawniał. Jego książka, pod tytułem Na wysuniętych posterunkach, została wycofana ze sprzedaży i dziś jest cymelium równym pierwszemu wydaniu pana Tadeusza. Jak informuje mnie mecenas Andrzej Grabiński, który prowadził przeciw niemu sprawę akowców, powodem niedostępności dzieł Skwarka jest wyrok sądu, który nakazał wydawnictwu zemleć cały zapas jego książek. Był to pierwszy i jedyny przypadek zniszczenia komunistycznej propagandy po okresie całopalenia książek niewygodnych władzom PRL z bibliotek publicznych i szkolnych. Ale i książki Skwarka były niewygodne dla systemu. Rozwiązanie wymuszone przez akowców i Grabińskiego odpowiadało władzom, dlatego prawdopodobnie sąd wydał taki wyrok. Z powodu tej książki zarzucano doktorowi Skwarkowi w środowisku kombatantów UB gadulstwo, niebezpieczny brak dyscypliny służbowej, która obowiązywała go dożywotnio także jako historyka, wręcz zdradę. Tragedię doktora Skwarka pogłębiła szczególna wolność wypowiedzi, którą się cieszył. Prawdopodobnie historycy UB, a Skwarek był wyspecjalizowanym historykiem jednego z najważniejszych obszarów ostrowiecko-radomsko-kieleckiego GLAL-UBSB, nie podlegali de facto Głównemu Urzędowi Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, który przystawiał tylko pieczątkę, mając za podstawę zezwolenie druku dokonane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. A tam mniej liczono się z celem cenzury, trwałego dezinformowania społeczeństwa, a bardziej kierowano ambicjami ukazania swoich zwycięstw. Chełpiono się nimi, zamiast wstydzić się ich, ukrywać je. Działało prawo zachowania w pamięci, by UB i SB całe nie umarło. Często literatura mówiąca o historii KPP, PPR, PZPR, UB i SB wychodziła w bardzo niskich nakładach i dystrybuowana była według specjalnego klucza odbiorców. Potwierdza to fakt, że gdyby nie prawie naiwna szczerość doktora Skwarka, nie mógłbym stwierdzić, że Andrzejewski posługiwał się historią kapitana wywiadu sowieckiego Foremniaka i młodego Akowca. Archiwa kieleckiego SB spłonęły w 12-godzinnym kontrolowanym pożarze jesienią 1989 roku. Pożar spowodowany został przez nieznane źródło ognia w siedzibie archiwum SB w Kielcach na najwyższym piętrze budynku. Po wielu godzinach trwania pożaru, są wersje mówiące o 8 godzinach, ale także i o 12, wezwano straż do małego pożaru w piwnicy. Wysłano Nysę, którą wobec powagi zagrożenia natychmiast zastąpiono potężnymi wozami. Jednak funkcjonariusze SB nie dopuścili strażaków do pożaru. Niewykluczone jest, że w podpalonym archiwum dodatkowo pozostawiono materiał łatwopalny, gdyż po otwarciu drzwi do płonących pomieszczeń doszło do eksplozji. Jeden ze strażaków został ranny. Na podstawie zarządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych strażakom zabroniono badać przyczyny pożaru. Gdy archiwum wygasło, funkcjonariusze SB kazali wykonać im jedyną w historii służby pracę – spakować w worki akta, które się nie dopaliły, i w dołach pod miastem, przy użyciu benzyny, spopielić je doszczętnie. Pilnowali każdego ich ruchu.
Czytał Piotr Maciejewski, jutro ostatni, ciekawy, dotyczący bezpośrednio Maćka Chełmickiego, a właściwie jego pierwowzoru Stanisława Kosickiego, fragment książki Krzysztofa Konkolewskiego, Diament odnaleziony w popiele. Polecam, Barbara Miczko-Malcher.
Tytuł tygodnia.